On wspomoże swoje wierne sługi.
Czyli o tym, jak Bóg działa w historii.
Rafał Pawlik
zaprasza.
Witam Państwa bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu z historią. Dziś zupełnie inne klimaty niż zwykle. Najczęściej Państwo mówią o jakiejś głębokiej historii, średniowiecze, jacyś święci i tak dalej. A dziś chciałbym poruszyć temat bardzo, bardzo aktualny, ponieważ historia wielokrotnie dzieje się na naszych oczach. Często jej nie dostrzegamy, często myślimy, że to, co widzimy, to, co nas spotyka, jest rzeczą błahą. Nie doceniamy wagi pewnych wydarzeń. W ostatnich miesiącach natomiast na wschodzie, czyli na Ukrainie, zdarzyło się coś, co jest przełomową rzeczą. Jak Państwo pewnie słyszeli w mediach, może gdzieś czytali w internecie czy w jakiejś prasie, Kościół ukraiński otrzymał autokefalię. I o tym się w sumie nic w Polsce nie mówi, poza pewnymi drobnostkami, to znaczy to, że Kościół się uwolnił od Moskwy, to, że jest już samodzielny i to, że, i to akurat ważne, polska cerkiew tego nie uznała, co w radiu, w prasie, w telewizji, no, było raczej potraktowane jako pewną formę, nawet bym powiedział, zdrady stanu, pewną formę oburzenia. Pokazywano w różnych mediach, jak to polski Kościół prawosławny nie uznał tego znaczącego wydarzenia. Najpierw jednak chciałbym Państwu powiedzieć, skąd w ogóle ten problem autokefalii na Ukrainie? Co to jest ta autokefalia i skąd się tutaj to wszystko wzięło? Więc można powiedzieć, rozpocznijmy. Jeżeli chodzi o kwestię Rusi, Rusi kijowskiej, bo tutaj chodzi przede wszystkim o właśnie Ruś kijowską, no to mamy sytuację, w której pierwszy władca Rusi kijowskiej chrześcijańskiej przyjmuje chrzest z rąk wschodnich, czyli właśnie z rąk kościoła bizantyjskiego. Jako datę taką symboliczną przyjmuje się chrzest właśnie księcia Włodzimierza oraz Kijowa, ponieważ książę absolutnie nie dawał żadnego wyboru swoim poddanym, wszyscy musieli się ochrzcić. To był rok 988. Niektórzy podają 989, ale umówmy się, ten jeden rok nie ma żadnego znaczenia dla naszego wywodu. Ruś wtedy przyjęła chrześcijaństwo, tak jak powiedziałem przed chwilą, z rąk Bizancjum, co dla nas oraz dla Kościoła Rzymskiego w sumie jeszcze wtedy nie miało żadnego znaczenia. Otóż Kościół, przypomnę, był wtedy jednością. To było przed Wielką Schizmą Wschodnią. Kościół rzymski oraz konstantynopolitański no, był częścią jednego prawdziwego kościoła Jezusa Chrystusa i mimo, że ciągle były te problemy z tym, kto jest ważniejszy, co niestety jest naszą ułomnością ludzką, to kościoły te funkcjonowały całkiem dobrze. No, były jakieś tam problemy teologiczne, polityczne niestety także, ale nie było żadnego takiego parcia na to, żeby się te kościoły miały rozejść. To niestety w pewnym momencie zaczęło się psuć i tak jak Państwo pewnie wiecie, doszło do właśnie wielkiej schizmy wschodniej w XI wieku, gdzie te kościoły postanowiły się rozłączyć, narzuciły na siebie nawzajem ekskomuniki, klątwy, no i taka sytuacja dla świata dość skandaliczna, dość, bym powiedział, groteskowa, ponieważ głosimy tutaj jedność w Chrystusie, a jednocześnie mamy się gdzieś i obrzucamy się klątwami, co jakbyśmy spojrzeli na historię teologiczną nie jest wcale nowością, bo od samych początków zawsze się pojawiali heretycy, którzy właśnie w ten sposób byli traktowani, czyli byli wyrzucani z grupy i często właśnie poddawani ekskomunice po to, żeby się opamiętali. I w ten sposób postąpił tak z Kościół wschodni, jak i zachodni. Tak jak mówię, to spotkanie nie jest na temat schizmy wschodniej, więc na tym zakończmy. Wiem, że to jest bardzo duże uproszczenie, natomiast no, żeby zdążyć, to chciałbym na tym zakończyć. No i ten patriarchat kijowski funkcjonował sobie w ramach rytu wschodniego, w ramach teologii wschodniej, ale sam Kijów nie brał wielkiego udziału w tych dysputach teologicznych, tak? Dla Kijowa tak Rzym, jak i Konstantynopol to byli sojusznicy. Oczywiście im dalej w las, tym więcej drzew i tak jak Państwu mówiłem już przy wyprawie Benedykta Polaka po najeździe mongolskim, wielu tych prawosławnych władców było dość sceptycznie nastawionych do łacinników, ale w samym momencie tego rozłamu Kościół kijowski po prostu został wepchnięty w opcję wschodnią, bo był wschodni liturgicznie, natomiast to nie był jego jakiś taki wielki wybór, tak, jakaś decyzja zdeterminowana. Natomiast ten Kościół sobie funkcjonuje, ale przychodzi właśnie najazd mongolski. Tak jak powiedziałem, Kijów postanowił się bronić. Plus dla Kijowa, niestety został zniszczony, więc minus dla Kijowa. I wtedy, kiedy został zniszczony, tak naprawdę ten kościół, który tam był lokalny, również został zniszczony i całość, tak jakby powiedzieć, ciężaru ewangelizacji przeszła na kościół moskiewski oraz na kościół halicki. I tak naprawdę wszystko sobie to dobrze funkcjonowało do momentu Kazimierza Wielkiego. Otóż Kazimierz Wielki, jeżeli Państwo tutaj są troszeczkę starsi ode mnie, to może Państwo pamiętacie z lekcji historii, tej perelowskiej historii, gdzie głoszono, że Kazimierz Wielki, mimo że był wielki, to zrobił jeden straszny błąd. Przestał walczyć z żywiołem niemieckim, a skierował się ku wschodowi. I potem Jagiellonowie robili to samo, co było pewną zdradą, bo trzeba było walczyć właśnie z żywiołem niemieckim. Jak Państwo to pamiętacie, to współczuję, tak właśnie to ogłoszono. Tymczasem Kazimierz nic nie zdradzał, tylko doskonale sobie zdawał sprawę, gdzie ma szansę coś ugrać, a gdzie nie ma szansy ugrać. I on z księciem Rusi Czerwonej był związany takim dwustronnym paktem, mówiącym o tym, że jeżeli któryś z nich umrze bezpotomnie, to drugi dziedziczy jego ziemię. Akurat tu się w tym przypadku tak złożyło, że księciu Rusi Czerwonej zmarło się pierwszemu i rzeczywiście zmarł bezpotomnie, znaczy nie miał męskiego potomka, co jak wiemy później spotka też Kazimierza, więc jest to istotne. Więc Kazimierz podjął tą decyzję, że potem, nazwijmy to, że ten testament zrealizuje. Dostał na to zgodę możnych, zwłaszcza małopolskich, bo to jednak jest ten kierunek ekspansji i zaczęło się zdobywanie legalnie wcześniej zdobytych, ale trzeba było zdobyć siłą jeszcze tych ziem. Te ziemie zostały zdobyte, tam zaczęli się Polacy osiedlać, tam został, jakby to powiedzieć, cała gospodarka nasza została przeorientowana na te ziemie, one były, są bardzo żyzne i tak dalej. I idziemy w kierunku wschodnim od tej pory, bo jest to dla nas korzystne, proszę Państwa, a nie jest to zdrada i brak chęci walki z żywiołem niemieckim. To żeby tylko była taka jasność. Kazimierz Wielki jako król i książę Rusi Czerwonej miał też możliwość wpływać na los prawosławia, ponieważ prawosławie, tak jak zresztą w katolicyzmie w tamtych czasów, było dość mocno zależne od władcy. Władca między innymi musiał mianować biskupa, tak? Bez jego zgody nie można było tego zrobić. Nawet papież nie mógł tego zrobić do pewnego momentu bez zgody władcy. W związku też z czym Kazimierz miał duże możliwości, żeby to prawosławie zmieniać, ale w zasadzie z nich nie korzystał. Prawosławie było dla niego czymś obcym. Starał się wprowadzać tam katolicyzm. Rzeczywiście wszyscy Polacy, którzy tam jeździli, byli katolikami, dlatego tam tworzono diecezje katolickie, które, i tu porażka polskiego kościoła, nie były bezpośrednio podległe arcybiskupstwu gnieźnieńskiemu, tylko Rzymowi. Dlaczego mówię, że to jest porażka kościoła? No bo później, gdy te ziemie zostaną odłączone, nie ma tej jedności z kościołem polskim, tak? I mimo, że to jest katolicki kościół, on będzie w prosty sposób mógł być niezależny, co będzie miało wpływ później na historię katolików w tamtych terenach. Ale proszę Państwa, w tym momencie zaczynają się tam mieszać kultury. Mamy kulturę katolicką i kulturę prawosławną, żyjącą obok siebie. Potem oczywiście mamy Andegawenów. Tutaj mało co będziemy o nich mówić, bo dla tego tematu dużego znaczenia oni nie mają. Choć przypomnijmy, jestem tutaj w stanie Państwa odesłać do naszego spotkania na temat Jadwigi. Jadwiga dbała o prawosławnych, tak? Dla niej ważny był ten dialog z prawosławiem, łącznie z tym, że w Krakowie też chciała właśnie prawosławnych mnichów bodajże mieć i tam pewne badania na temat prawosławia, żeby katolicy wiedzieli, czym jest w ogóle prawosławie. Ona nie była na to niewyczulona. Natomiast potem mamy Jagiełłę i w ogóle Jagiellonów, którzy tworzą wielkie państwo, które jest podzielone na pół. Otóż połowa, no mniej więcej oczywiście, nie będę teraz tutaj się bawił w taką bardzo wyraźną statystykę, ale mniej więcej połowa to są katolicy, mniej więcej połowa to są prawosławni. To jest problem i nie ma co udawać, że nie jest problemem. W Polsce można było podjąć dwa sposoby działania. Pierwszy, stworzyć jakiś kościół narodowy. Pomysł idiotyczny i chwała Bogu, mimo że był taki pomysł, nie przeszedł. Drugi, próbować jednoczyć tą ludność wokół czegoś innego niż kościół, kościoły, cerkwie. To wybrali władcy polscy i elity polskie. To, co miało jednoczyć te ziemie, to było prawo, to były przywileje, to było obywatelstwo, czyli nie religia. I tu, proszę Państwa, jeżeli byśmy szukali, ale gdzie oni na to wpadli, no to weźmy starożytny Rzym. Przecież mówi się o tym, że starożytny Rzym to było takie multikulturalne państwo wielkie. No to ma tyle wspólnego z prawdą, co słoń ze słoniną. Oczywiście to było państwo, w którym żyło bardzo wiele ludów i bardzo dużo kultur, ale co robili Rzymianie? Gdy Rzymianie zdobywali jakikolwiek teren, już go zdobyli, to elitom proponowali Rzymianie kulturę rzymską, togi, prawo rzymskie i obywatelstwo. obywatelstwo na początku, do III wieku, nie było wcale takie łatwe do zdobycia. Potem jeden cesarz dał wszystkim prawa obywatelskie i przestało to być coś fajnego, tak? Coś, co ma znaczenie. Ale wcześniej, na przykład za świętego Pawła, proszę zwrócić uwagę, on się odnosi, mam obywatelstwo rzymskie, nie możecie mnie tknąć, nic mi nie możecie zrobić. To była pewna rzecz, którą wszyscy chcieli zyskać. I polskie elity poszły w tym samym kierunku. Zjednoczmy te ziemię, dajmy coś, co każdy chce zyskać. To są prawa. No ale niestety byliśmy tacy, jacy byliśmy i często byliśmy zatwardziali. I w tych prawach, mimo wszystko, prawosławni wielokrotnie byli dyskryminowani. Polegało to na tym oczywiście, że to nie była jakaś wielka dyskryminacja, ale na przykład wśród szlachty prawosławny szlachcic mógł zyskać urzędy tylko na Litwie. W koronie już nie. Co nie zmienia faktu, że w koronie prawie ich nie było, tak? Więc można powiedzieć, że to żaden nie jest wielki problem, ale jeżeli któryś by chciał zmienić miejsce i przyjechać do Krakowa na przykład, tak? Do centrum i tutaj zacząć karierę, to musiałby zmienić wiarę. Rzeczywiście, żeby mógł osiągnąć pewne zaszczyty. I to był pewien problem dla prawosławnych. Dlatego wiele prawosławnych rodów przechodziło na katolicyzm. To dla nich było tym samym, co, jak przed chwilą Państwu powiedziałem, ta kultura rzymska. To była kultura wyższa, oni tak to traktowali. Ja wiem, że jeżeli teraz mnie słucha jakiś Litwin albo jakiś prawosławny, to ma ochotę strzelić w radioodbiornik. Ale no taka jest niestety prawda. Oni nie byli jakimiś wielkimi zdrajcami swojego narodu i odwrócili się od swojego ludu. Nie, oni po prostu chcieli zyskać jak najwięcej. A ta kultura i ta religia przy okazji dawała im więcej. No ale proszę Państwa, to wszystko sobie tak funkcjonowało. Mamy protestantyzm. I potem, jeżeli chodzi o protestantyzm, on ma w Polsce bardzo duże reperkusje. Na szczęście nie powstał jakiś kościół protestancki polski. Natomiast mamy Zygmunta III Wazę na tronie polskim. Arcykatolicki, tak niektórzy mówią o nim, arcykatolicki król. Oczywiście jak słyszymy arcykatolicki, to od razu nam się gdzieś, to jest jakiś kiepski ten król. To chyba ktoś nad nami pracuje od dziecka, że jak słyszymy, że król jest arcykatolicki, to od razu myślimy, że jest kiepskim królem, tak? Że się przejmuje tylko religią, a nie swoim władztwem. Zygmunt nie był może genialnym królem, ale do najgorszych też nie należał i bardzo mocno chciał to swoje królestwo zjednoczyć, zwłaszcza jak stracił koronę Szwecji, co go dość mocno bolało do końca życia. Proszę Państwa, i on wpadł na taki pomysł, oczywiście nie do końca on, tylko elity prawosławne, elity katolickie, aby stworzyć Kościół Brzeski. Czyli, znaczy oczywiście on się tak nazywał ze względu na sobór, który się w Brześciu odbył, a nie taki był jego, jakby to powiedzieć, podstawowa nazwa. Natomiast właśnie w XVI wieku, pod koniec XVI wieku, część prawosławnych postanowiła przyjąć dogmaty katolickie, zwierzchnictwo papieża i no, stać się częścią kościoła rzymskokatolickiego mimo zachowania greckiej liturgii. Niestety ten pomysł dość mocno upadł, głównie z powodu papieża. Ponieważ biskupi prawosławni chcieli wejść na takich troszeczkę równych warunkach, móc dyskutować na jakieś teologiczne problemy i tak dalej, natomiast papież postawił sprawę jasno. Wyznać credo, wchodzicie, nie wyznajecie naszego credo, do widzenia, nie gadamy w ogóle o tym. No i część biskupów prawosławnych była bardzo sceptycznie nastawiona do tego. Ten pomysł w ogóle Unii nasze elity nie wymyśliły same już wcześniej, bo w 1439 cesarz bizantyjski i papież na soborze w Florencji taką Unię powołał. Ona przetrwała, ta Unia, bardzo krótko, ale były takie momenty, żeby właśnie zjednoczyć Kościół. To nie jest jakaś nowość ekumeniczna w XXI wieku. Ta Unia Florencka przetrwała bardzo krótko, od 1439 do 1484 roku. W Polsce nie miała prawie żadnych reperkusji. Natomiast idea już była. Można zrobić jakąś Unię. No i stworzono Unię. W Brześciu powołano sobór, który był soborem takim jednoczącym. I tam wtedy się powołały dwa sobory. Jeden sobór tych unitów tak zwanych, a drugi sobór dyzunitów. Czyli tych prawosławnych, którzy absolutnie nie zgadzali się z tą koncepcją. I znów podzielił się ten kościół na terenach dzisiejszej Ukrainy i trochę Litwy. To było, mamy więc kościół katolicki, kościół prawosławny i kościół brzeski, czyli unicki. Ta Unia nie przetrwa próby czasu. Niektórzy twierdzą, że Unia Brzeska była dużym błędem, ponieważ zrobiły się pewne konflikty między prawosławnymi, konflikty też często zbrojne, konflikty o władzę i tak dalej. No, pomysł był całkiem dobry, wykonanie niestety nie wyszło. Natomiast co sprawiła Unia Brzeska? Unia Brzeska sprawiła, że znalazła się grupa społeczna, która stwierdziła, że ona do swoich celów politycznych wykorzysta obronę prawosławia. To byli kozacy. Kozacy, czyli wolny lud na Ukrainie żyjący tam na południu, który to byli głównie z biedzy, umówmy się, którzy to były często szlachta, chłopi i tak dalej, którzy tam mieli taką swoją złotą wolność. Polska ich wykorzystywała zbrojnie, oni wielokrotnie służyli Rzeczpospolitej naprawdę dzielnie i są takie karty historii, gdzie kozaczyzna dla Polski zrobiła bardzo dużo. Natomiast potem, kiedy myśmy z kozaczyzną zaczęli robić to, co robić, czyli tutaj obiecywaliśmy coś, potem to zabieraliśmy, tutaj zwiększaliśmy im pensję, potem jak się wojna kończyła, zmniejszaliśmy pensję i tak dalej, no oni zaczęli się wkurzać. I postanowili wywalczyć sobie wolność, jak państwo wiecie, Bogdan Chmielnicki do tego głównie nawoływał, ale przed nim i po nim też byli tacy. I co się wtedy stało? Okazało się, że kozacy znaleźli w prawosławiu swój modus operandi. Oni nie tylko byli już w tym momencie ludźmi walczącymi o pieniądze, tylko byli ludźmi, którzy bronili prawdziwej wiary. I w ten sposób przedstawiali się chłopom, czyli tej najprostszej ludności, dla której te wszystkie rzeczy, umówmy się, teologiczne, to nie mają żadnego znaczenia. Ale oni rozumieli jedną rzecz, chłopi. Jerema Wiśniowiecki, on jest zły pan i on jest katolikiem. Ja jestem prawosławnym, a to są prawosławni żołnierze, którzy mnie bronią. I tu już się zaczął problem i Polska zaczyna się rozpadać. Mówię oczywiście Rzeczpospolita. Jeżeli chodzi o kwestię kozaków, oni bardzo szybko się zorientowali, że trzeba jakiejś protekcji, więc protekcję poszukali w Moskwie. I tam szli i prosili cara o pomoc i ochronę prawosławia. Chmielnicki, jak się pewne rzeczy zorientował, jak to tam car ich próbuje potraktować, to był nawet gotów to wszystko zerwać i stwierdzić, że z takim gburem to jak car Rosji, to on nie będzie gadał więcej. Natomiast ostatecznie jednak car Rosji, w ogóle Rosja jako państwo i cerkiew moskiewska zaczyna mieć coraz większy wpływ właśnie na terenie Ukrainy. Dochodzi do wojen. My wiemy, można sobie poczytać Sienkiewicza, mamy wojnę z Rosją, mamy wojnę z Szwecją, mamy wojnę z Turcją, mamy wojnę z Ukrainą. I tak naprawdę, no, gdyby te wszystkie wojny nie spadły na nas jak grom z jasnego nieba naraz, co oczywiście można było przewidzieć, to, że tego nie zrobiliśmy, to już jest nasz błąd polityczny i naszych elit, dochodzi do osłabienia Rzeczpospolitej. Dochodzi do wojny z Rosją, jednej z niewielu przegranych, bo tak naprawdę większość wojen z Rosją, jak państwo sobie przeanalizowali, to myśmy wygrywali, a nie przegrywali. Niestety te najważniejsze przegraliśmy, więc w ten sposób to można powiedzieć. I dochodzi do wojen z XVII wieku i gdy Sejm chce zaprzestać wojny z Rosją, zmusić ją w jakiś sposób przez układy do wsparcia ataku na Turcję, do czego też dochodzi, zostały podpisane ugody i taka najważniejsza ugoda, którą tutaj będę chciał powiedzieć, to jest traktat Grzymutowskiego z 1686 roku od nazwiska właśnie posła polskiego, który w Polsce nigdy nie został ratyfikowany. Czyli z punktu widzenia prawa międzynarodowego w Polsce nie ma znaczenia. Natomiast w tym traktacie, poza tym, że straciliśmy mnóstwo ziemi, i musieliśmy się z tym pogodzić, łącznie z Kijowem i z ziemią smoleńską, co było tragedią po prostu dla nas, bo ziemia smoleńska to jest taki fajny tunel, tak, do Moskwy. Kto ma ziemię smoleńską, kontroluje tą ziemię. Dzisiaj to jest Białoruś. Proszę się zastanowić, dlaczego Putin tak walczy o to, żeby Białoruś była w jego wpływach. Właśnie dlatego. To jest ziemia smoleńska, przesmyk smoleński niezwykle ważny. Tracimy tę ziemię, ale w tym pakcie są dwa punkty mówiące o tym, że władcy zobowiązują się do wolności na rzecz innej wiary. Znaczy Polska zobowiązuje się wolności na rzecz prawosławia, a Rosja wolności na rzecz katolików. Tylko problem polegał na tym, że w Rosji nie było żadnej struktury katolickiej, żadnych diecezji i tak dalej, dlatego nie można było tego kontrolować. Natomiast u nas to było. I ci prawosławni, którzy czuli się co jakiś czas jakoś tam dyskryminowani, chodzili właśnie do Moskwy. Polski rząd, polski Sejm bardzo mocno chciał, jakby to powiedzieć, zamknąć prawosławie w swoich własnych ziemiach, tak żeby ono nie wynosiło tych problemów wewnętrznych poza teren Rzeczpospolitej. Dlatego między innymi taki bezsensowny zupełnie zakaz, który dostała cerkiew prawosławna, właśnie z powodu tej cerkwi unickiej, ktoś wpadł na taki pomysł, że można zakazać kontaktu cerkwi na terytorium dzisiejszej Ukrainy z Bizancjum, z Konstantynopolem. Taki dokument wyszedł. I wtedy właśnie w Konstantynopolu trzeba było coś zrobić. I tamtejszy kościół zareagował w ten sposób, że postanowił oddać całą władzę święceń i tak dalej kościołowi moskiewskiemu. I to kościół moskiewski miał dbać o to, żeby kościół na Ukrainie się rozwijał. To jest ten moment, w którym myśmy przegrali jako Polska wojnę Ukrainę. To znaczy, oprócz tego, że mieliśmy przeciwnika politycznego, czyli Moskwę, to jeszcze mieliśmy przeciwnika religijnego w tym samym punkcie, w tym samym miejscu, czyli w Moskwie. Oczywiście nie oznacza to, że polscy prawosławni później byli z tego bardzo zadowoleni. Wystarczy przypomnieć, że po konstytucji 3 maja w 1791 roku było coś takiego jak Kongregacja Pińska, czyli polscy biskupi i wierni właśnie prawosławni, tak, chcieli uzyskać autokefalię i zaczęli prosić o to cerkiew bizantyjską, żeby być niepodległym od Moskwy. I wtedy właśnie Moskwa, czyli tutaj carat, bardzo się przestraszył, że może stracić te wpływy. I jak wiemy, w 1792 roku była wojna w obronie tzw. Konstytucji 3 maja, w której właśnie brała bardzo czynnie udział armia rosyjska. Natomiast dzisiejsi historycy mówią, że to nie był jedyny powód, czyli nie tylko Konstytucja 3 maja była powodem interwencji, ale właśnie Kongregacja Pińska, w której to biskupi prawosławni chcieli się wyrwać z rąk Moskwy. Oni woleli być już Polakami. Szybko się zorientowali w ciągu wieku, że to nie jest dobry pomysł, żeby to właśnie w Moskwie było ich centrum decyzyjne. Państwa, jak Państwo wiecie, teraz przyspieszę troszeczkę ten wywód historyczny. Później były wojny, później w ogóle w zasadzie rzecz biorąc prawosławie w Rosji zostało w dziwny sposób reformowane. To car Piotr, zamiast postawić na czele kościoła prawosławnego jakiegoś podległego mu biskupa, to stworzył świątobliwy synod rządzący, czyli takie miejsce, w którym tak naprawdę siedział urzędnik i to minister rządził kościołem prawosławnym w Rosji. Także już w terenach podbitej Ukrainy. I w tej chwili, później mieliśmy oczywiście komunizm, gdzie, przyspieszam bardzo, gdzie był pewien zakaz funkcjonowania tak cerkwi moskiewskiej, jak i cerkwi ukraińskiej. Wiemy o tym bardzo dobrze, że był duży problem z tym, żeby ta cerkiew mogła funkcjonować i gdyby Hitler nie napadł na Stalina, to w ogóle cerkiew zostałaby całkowicie zniszczona, tylko w momencie, w którym Hitler już podchodził z wojskami pod Moskwę, no to Stalin się przypomniał, że można tutaj w sposób ideologiczny wyciągnąć tych biskupów i niech zaczną głosić, że trzeba świętą Matkę Rosję bronić. I to był jedyny moment i dzięki temu tak naprawdę ta cerkiew w Rosji przetrwała i również przetrwała jakoś tam na Ukrainie. Natomiast po odzyskaniu niepodległości przez Ukrainę i gdy nastąpił rozpad Związku Sowieckiego, no cały czas Ukraina nie miała własnego kościoła. Ten kościół ciągle jest zależny od kościoła moskiewskiego. Oczywiście w 1991 roku, gdy tylko Ukraina zyskała tą niepodległość, zaczynają się początki zabiegów właśnie kościoła o uzyskanie autokefalii, czyli żeby ten kościół był niezależny całkowicie w swojej strukturze, w decyzji, kto ma być biskupem, kto ma być też prezbiterem, bo to bardzo ważne. Każdy wyświęcony pop na Ukrainie do tej pory musiał mieć zgodę cerkwi moskiewskiej. Tak? Nie wolno go było wyświęcać tylko i wyłącznie za zgodą biskupa tego lokalnego formalnie. Proszę Państwa, i to trwało dość długo, nawet w pewnym momencie był taki moment, gdzie kościół moskiewski, tam na początku lat 90. był blisko tego, żeby się na to zgodzić, tak, żeby tego problemu nie posiadać, bo oni mieli bardzo dużo problemów wewnętrznych, dopiero tak naprawdę się odbudowywali. Umówmy się, ci, którzy stoją na czele kościoła prawosławnego w Moskwie, to najczęściej byli funkcjonariusze KGB albo GRU i mówię to bardzo świadom tego, co mówię. Ja nie mówię o zwykłych popach, tylko mówię o tych wysokich biskupach i patriarsze Moskwy i całej Rusi. Natomiast te zabiegi oczywiście przybrały na sile po tym, jak Ukraina postanowiła zbuntować się przeciwko temu całemu władztwu Rosji. Rosjanie bowiem od Putina, czy Putin tak naprawdę, zaczyna tworzyć nowy mit rosyjski. Kiedyś to był komunizm, a teraz to jest ruski mir. Ktoś zna rosyjski, to wie, że słowo mir jest takie dwuznaczeniowe. Z jednej strony to jest świat, a z drugiej strony to jest pokój. Ruski pokój, ruski świat. Oni cały czas uważają, że Ukraińcy to są tacy Rosjanie, którym się teraz trochę w głowie poprzewracało. Natomiast oni kiedyś będą i tak częścią ruskiego mira, ruskiego świata. Tworzą naprawdę ideologie całkowicie odrealnione historycznie. Twierdzą nam to na przykład, że nie było czegoś takiego jak... Znaczy oczywiście był wielki głód na Ukrainie, ale to nie było celowe, to był tylko przypadek, bo okazało się, że zboże się skończyło, bo był przymrozek. Do dzisiaj twierdzą, że Katyń to nie jest ich wina, mimo że Jelcyn nawet już to powiedział, tylko jest to wina właśnie Niemców, a my tego też nie rozumiemy. Ciągle tworzą taką idyllę z tego ruskiego świata, wykorzystując na przykład bardzo dużo mniejszości. Jak wiecie Państwo, Rosja to jest pół Azji i tam są rzeczywiście ci różni Mongołowie i inni skośnookie ludy, które komunizm no, starał się wyplenić jak tylko mógł. Teraz natomiast wszystkie te ludy mogą prezentować swoją kulturę, mają dwujęzyczne książki do nauki rosyjskiego, czy też do nauki swojego języka i oni pokazują to wszystko i mówią, zobaczcie, to jest ruski świat, ruski pokój, jedna Rosja. Tak? Jedna Rosja. I do tego jest potrzebna jedna wiara. Mimo, że tak naprawdę, jeżeli weźmiemy sobie całą Rosję, to tam jest islamu prawie tyle, co prawosławia, jeżeli nawet nie więcej w tej chwili. Natomiast prawosławie to ma być ideologiczna wiara. Nikt nikomu nie każe wierzyć w prawosławie w Rosji. Nie trzeba chodzić do cerkwi. Chociaż wszystkie dzieci w przedszkolu chodzą do cerkwi i modlą się za prezydenta Putina. I to wiem 100% od ludzi, którzy tam mieszkają. I to jest standard. Tak? Ale to jest ruski świat. I w ramach tego ruskiego świata, Rusi Kijowskiej, Święta Ruś, proszę Państwa, jest Ukraina. I to było naturalne. I teraz prezydent Ukrainy wraz z całym kościołem Ukrainy, bo do tej pory na Ukrainie były tak naprawdę 3 kościoły prawosławne. Jeden ten podległy Rzymowi, jeden ten podległy Moskwie, to ten podległy Moskwie, żeby była jasność, jest największy, i 2 takie autokefaliczne, które ogłosiły autokefalię, ale ona była nielegalna, w związku z tym byli ekskomunikowani przez wszystkich prawosławnych na świecie, łącznie z Bizancją, łącznie z Moskwą, łącznie z Polską, ponieważ było to nielegalne. I teraz w tej chwili, po aneksie Krymu, po tych całych zabiegach, które polegają na tym, żeby Ukrainę zamknąć od południa, żeby nie miała w żaden sposób możliwości działać geopolitycznie, nie miała dostępu do morza i tak dalej, no Ukraina musi się wzmocnić. I dlatego prezydent też prosi o to, żeby cerkiew dostała tą autokefalię. W 2018 roku w kwietniu jedzie na pielgrzymkę właśnie do Konstantynopola i tam rozmawia na temat autokefalii. W kwietniu 2018 roku prezydent Ukrainy jedzie na pielgrzymkę do Konstantynopola i tam rozmawia na temat tej sytuacji politycznej i synod biskupów, właśnie patriarchatu konstantynopolitańskiego w październiku, to był 9-12 października 2018 roku w Stambule, który się odbył, podejmuje decyzję, gdzie unieważnia list z 1686 roku, list synodalny, który właśnie przekazał zwierzchność nad Ukrainą patriarchowi moskiewskiemu. Przywracał dzięki temu Stauropigię na Ukrainie, czyli bezpośrednią podległość pod Konstantynopol, bez tego właśnie, jakby to powiedzieć, zwierzchnictwa Rosji. I jednocześnie mówi o tym, że Ukraina może podejmować sama decyzję co do święceń. To jest bardzo ważny punkt. Znosi kary dla cerkwi tych autokefalicznych, które powstały same z siebie na Ukrainie, czyli głównie dla biskupów, którzy te cerkwie założyli, czyli biskupa Filareta i Makarego, oraz zwołuje Sobór Zjednoczeniowy. Na ten Sobór Zjednoczeniowy mają się stawić wszystkie cerkwie, które są na Ukrainie. I Sobór ten odbył się w grudniu. Oczywiście, proszę Państwa, nie zjawiły się wszystkie cerkwie, ponieważ nie zjawiła się cerkiew moskiewska. Jest teraz bardzo dużo pracy nad tym, żeby część biskupów, część kleru przechodziła do tej nowej cerkwi. I tak naprawdę 3 cerkwie miały zostać połączone w jedną. Czyli ukraińska właśnie cerkiew Patriarchatu Moskiewskiego została połączona z kijowską cerkwią oraz ukraińską autokefaliczną cerkwią prawosławną. Czyli 3 takie bardzo podobne nazwy. I oficjalnie rzecz biorąc, ta cerkiew moskiewska miała przestać istnieć. Jednakże Bartłomiej, czyli patriarcha Konstantynopolu, powiedział, że wszystko to musi być w duchu chrześcijaństwa, żadnej walki na temat kościołów i tak dalej, nic z tych rzeczy. Dlatego też kościół ukraiński został teraz zalegalizowany na Ukrainie, a jednocześnie powstanie kościół moskiewski, czyli tam z 3 kościołów miał powstać tak naprawdę 1, natomiast będą cały czas 2 oficjalnie działające. Z tym, że ten jeden jest już legalny i uznawany przez świat prawosławny. Nie przez cały świat. Proszę Państwa, nie jest uznawany on oczywiście przez Moskwę, co jest oczywiście proste do wytłumaczenia i nie ma się co temu dziwić. Natomiast bardzo ważne jest też, że kościół antiochejski i bułgarski również nie zdecydował się poprzeć tego kroku Bartłomieja. A także, jak Państwo pewnie wiedzą, Kościół Polski. I teraz pytanie, dlaczego cerkiew polska postanowiła nie poprzeć tego pomysłu. Ja oczywiście tego do końca nie wiem, ale mogę się tylko domyślać. Proszę Państwa, jak Państwo dobrze wiecie, w Polsce jest mnóstwo Ukraińców. Mi to jakoś tam mocno nie przeszkadza, chwała Bogu, chociaż czasami jak do sklepu i coś pytam, a pani mi mówi, że nie umiem po polsku, to mnie trochę boli, bo ja nie umiem po ukraińsku. Natomiast większość tych Ukraińców, która tutaj przyjeżdża, to prawosławni. Oczywiście przyjeżdża bardzo wielu grekokatolików, czyli tych, którzy są pod Rzymem. I wiemy, że tutaj choćby w diecezji kaliskiej mają oni miejsce w katedrze, mają swojego kapłana i tak dalej. Natomiast ci, którzy przyjeżdżają i są prawosławni, chodzą do cerkwi prawosławnej. W związku też z czym to są wierni polskiej cerkwi prawosławnej, też autokefalicznej. Tylko my mamy taki problem, że my jesteśmy metropolią, a nie patriarchatem. A Ukraina w tej chwili jest patriarchatem, więc według prawa cerkiewnego ma prawo, mając swoich obywateli na terytorium innego państwa, powołać struktury na terytorium innego państwa. Tak to formalnie wygląda. Czyli według kanonicznego prawa prawosławnego ukraiński kościół prawosławny ma prawo tu powołać diecezję czy coś takiego i zabrać tych wiernych, którzy przychodzą do naszego polskiego kościoła prawosławnego. Ponieważ nie jesteśmy patriarchatem, tylko metropolią, jesteśmy niżej w tym wszystkim, no to w związku też z czym może się tak stać. I mi się wydaje, że to jest główny powód. Natomiast drugi powód jest taki, o którym ciężko się mówi. Ja tylko wspomnę na samym końcu. To jest banderyzm. Nie ma co się oszukiwać. Na Ukrainie z punktu widzenia Polski nie dzieje się w tej chwili dobrze. Leonid Kuczma, prezydent, który tutaj kiedyś rządził Ukrainą, gdy z prezydentem Kwaśniewskim, akurat żaden mój wielki ulubiony prezydent, ale z prezydentem Kwaśniewskim oddawali cześć tym, którzy byli pomordowani na Wołyniu, stwierdził, że wynoszenie bandery, Stefana Bandery, do godności bohatera Ukrainy jest kłamstwem i wielkim złem. I w tym kierunku idzie Ukraina. Ja dałem Państwu przykład byłego prezydenta Ukrainy Leonida Kuczmy. To on to powiedział, nie ja. Natomiast Kościół ukraiński z banderyzmem nie ma żadnego problemu. I to niestety jest problem. Co z tym problemem się zrobi? Ja nie wiem. Ale chciałem, żeby Państwo zrozumieli, dlaczego do końca ta decyzja Kościoła polskiego prawosławnego nie jest do końca taka prorosyjska tylko i wyłącznie. To jest pewna też ochrona swoich ludzi, którzy też mają wspomnienia z tamtego czasu banderyzmu, ponieważ wielu Polaków, którzy tam żyło, to też nie byli katolicy, czasami też to byli polscy prawosławni, czy tam Greko właśnie katolicy, tak? I tak dalej. Dobrze, więc proszę Państwa, taki przegląd tej historii. Stała się rzecz olbrzymie ważna. Mamy nowy kościół prawosławny, który dołączył do autokefalicznych kościołów i na pewno będzie się działo. Pytanie tylko, co zrobi w tym momencie Moskwa? Ona chce tę ziemię odzyskać, ona chce odzyskać tą ideologię ruskiego świata, tego, że jest spadkobierczynią Moskwa, Kijowa. No bo w tym momencie kto jest większym spadkobiercą Kijowa? Kijów czy Moskwa? No raczej Kijów. I dlatego tam się wszystko zaczyna walić. Zobaczymy, co się będzie działo, bo się może stać rzecz zła. Niektórzy nawet mówią, że może z tego powodu wybuchnąć wojna. Pierwsza tak naprawdę religijna wojna w XXI wieku. Oby się tak nie stało. I możemy się za to modlić. Dziękuję i do usłyszenia za miesiąc.